To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce, sztuce, komedii. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Miłego słuchania. Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, wracam po niewielkiej przerwie z gościem, z Łukaszem Kowalskim. Siemanko.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam cię Janko, witam słuchacze.
No to zapytam cię, jak ci idzie pisanie materiału, bo o tym gadaliśmy chwilę, przed chwilą na papierosku, więc jak ci idzie pisanie?
No na razie bardzo ciężko, bo niedawno skończyłem, w sensie skończyłem trasę w czerwcu. No i wakacje były takim pierwszym, powiedzmy, czasem, w którym mogłem nadrobić zaległości, które mi się podczas trasy nagromadziły. I ten, no i tam już powoli zacząłem sobie rozpisywać jakieś pomysły, mniej więcej pomysł na jakby na sam program jest, tylko teraz potrzebuję czasu i spokoju, żeby sobie to rozpisać ładnie, bo ja na przykład mam coś takiego, przeciwieństwie pewnie do większości komików czy osób piszących, że ja potrzebuję mieć dobre warunki do pisania, czyli najlepiej nie w domu, nie w jakiejś tam knajpie, w której się dużo rzeczy dzieje i cały czas jestem jakoś tak, powiedzmy, rozkojarzony, tylko bardziej właśnie wolę wyjechać sobie gdzieś na urlop, załóżmy na 2 tygodnie, żeby tam sobie tak mocno rozpracować materiał, a później dopiero na open micach mówić to i wtedy układać kolejność i tak dalej.
Czyli ty jesteś osobą, która ma w ogóle pomysł na cały program, to też nie jest takie częste w sumie.
No rzadko się zdarza, ale ten, ja zazwyczaj wychodzę z, jakby mam pomysł na program, wiadomo, tam się różne rzeczy mogą dziać, na przykład ten aktualny program, z którym skończyłem trasę, no to jeszcze na testach miałem tak, że bo to ja tam mówię dużo o Mam Talent i no i to było tak bardziej, powiedzmy, historiami poukładane, że byłem, opowiedziałem o Mam Talent i plus tam jakieś inne dodatkowe historie, ale po jednym z występów, jak z Jankiem mieliśmy takie testowe, to zawsze po występie żeśmy gadali z publicznością, co sądzą o tym, czy mają jakieś pytania, czy może coś się powtórzyło, na przykład, że znają i tam jedna osoba mi powiedziała, że patrzeć, że ma tak samo w Mam Talent, nie? I ten, no i obejrzałem sobie ten Bęk jedynkę, ale tam jest tylko jakby 2-minutowy bit o tym, że on ogląda Mam Talent, no i to jest zupełnie inna perspektywa, ale trochę mi to wjechało na ambicje i trochę jeszcze pozmieniałem w tym programie, żeby to było bardziej jakby ze strony jakby uczestnika tego. I wydaje mi się, że już raczej nie będzie miał żadnych obiekcji do tego.
No ciekawe usłyszeć, jak się poczułeś, że komuś się skojarzyłeś z Paczesiem?
No troszkę się przestraszyłem na początku, bo o ile porównanie spoko, bo bardzo fajnie, jak ktoś się porównuje do, powiedzmy, czołówki i tak dalej, ale no bałem się, że faktycznie coś się powtarza, nie? Nawet nie chodzi o jakby sam program, ale że tam jakieś rzeczy mogły być, które mogłem, nie wiem, albo słowo w słowo, albo na przykład premis był jakiś bardzo podobny i tego się najbardziej obawiałem, ale obejrzałem i absolutnie, jeżeli bym to mówił w tej poprzedniej formie, to dalej byłbym się w stanie wybronić z tego.
A to w ogóle bardzo ciekawe, że po występie chodzisz i rozmawiasz z publicznością i pytasz, jak im się podobało.
No bo to zawsze fajnie jest zdobyć feedback, bo na przykład tak jak się rozmawia nawet załóżmy z komikami, no to wiadomo, no już komicy, czy ogólnie osoby, które, że tak powiem, zajmują się komedią, no to już trochę mają takie inne podejście do tego, że czasami im się nie chce, nie bawi ich do końca to wszystko, a jednak jak masz taki feedback od publiczności, to zawsze innymi słowami to opisują, więc łatwiej mi się odnaleźć tam.
Czyli zauważyłeś coś takiego, że komików nie bawi to wszystko, tak?
No to już chyba klasyka jest, jeżeli jak się chodziło gdzieś tam po open micach i na przykład komikom nie idzie, to wtedy komicy się najlepiej bawią. Jakby oczywiście z całą miłością dla występującego, ale po prostu ten... No to, że nie idzie, to po prostu czujesz, co przeżywa ta osoba, nie? Jak to jest ciężkie, a tutaj jakby ciebie to nie dotyczy, to sobie stoisz z boku i po prostu tak luźnym, że tak powiem, uchem sobie nasłuchujesz to, nie?
Tak, i to jest ciekawe bardzo, jak komuś nie idzie. W sensie, bo na różne sposoby nie idzie też, nie?
Tak, no nawet możesz mieć dobry materiał, albo po prostu masz, nie wiem, gorszy dzień, albo w jakimś, no masz pecha po prostu i wychodzisz i po prostu widownia cię nie kupuje absolutnie. I żebyś chciał, kombinujesz i chcesz jak najlepiej to zrobić, a obraz to nie jest to dzisiaj. Kończysz i dziękuję, do widzenia.
A propos tego pisania, to jesteś takim komikiem, bo są różne style, niektórzy sobie piszą słowo w słowo, a niektórzy tylko tak ogólnie pomysły. To który ty z tych stylów przyjmujesz?
Ja bardziej słowo, że najpierw mam pomysły, ale później sobie to rozpisuję tak, żeby to było łatwe w zrozumieniu po prostu, bo na przykład jak rozpoczynałem w ogóle swoją przygodę z open micami, no to miałem zawsze taką wizję, o, to jest zabawna historia, opowiem ją w taki sposób, ale to opowiadam trochę na takiej zasadzie, jakbym znajomym opowiadał. I tam często są po prostu jakieś informacje, które dla osób, które cię kompletnie nie znają albo trochę cię znają, absolutnie nie wiedzą, o co chodzi, nie? I, no i trzeba to tak rozpisać, żeby jakby ten, to co chcesz przekazać w tym materiale, żeby było to zrozumiałe właśnie dla nich, żeby tak naprowadzić, użyć jak najmniej słów, a żeby jak najszybciej dojść do puenty.
A też są tacy komicy, którzy różnie wymyślają żarty, bo niektórzy mają tak rozpisane matematycznie. No Cezary Jurkiewicz na przykład opowiada o tym. Nie w sensie, że ma jakieś tam premisy, setupy, ma różne rodzaje żartów, dopasowuje i trochę tak matematycznie to robi. A są tacy, którzy tak totalnie spontanicznie. To w której ty jesteś grupie?
No myślę, że ja bym tak się pośrodku jednak, bo u mnie spontaniczność występuje w programie, ale to bardziej sytuacyjne, czyli coś się dzieje podczas wydarzenia, z kimś rozmawiam z widowni, albo coś się wydarzy na sali podczas wydarzenia i wtedy to ewentualnie jakoś wplatam do programu, ale zazwyczaj program jakby jest na swoich torach i zazwyczaj, jeżeli się dzieje taka sytuacja, to najczęściej przerywam program i reaguję na sytuację, a później jak już się sytuacja uspokoi i można lecieć dalej, to wracam z powrotem do pociągu i jedziemy dalej.
A dobrze się czujesz w takich sytuacjach, nie wiem, crowdworku, czy jak jest jakiś heckler?
No, nauczyłem się tego na pewno, bo jeździłem dużo z Antkiem Cyrkiem Dąbrowskim jako support i no i rola supportu trochę taka jest, że wychodzisz na pierwszy ogień, musisz trochę na początku pogadać z ludźmi, żeby oni się w ogóle skupili na wieczorze. W międzyczasie też chcesz trochę swojego materiału jakby tam powiedzieć, to więc tam często, bo też i nastawienie publiczności, która cię nie zna, bo przyjeżdżasz z komikiem, na którego przyszli ludzie, no to oni też mniej kredytu zaufania ci dają i często się zdarzają jakieś takie sytuacje, że ktoś tam się wtrąca i tak dalej, ale no już tyle było tych występów, że wypracowałem sobie motyw rozmowy z publicznością. Więc absolutnie się nie stresuję często jak ten. Często zagraniczne występy są takie bardzo żywsze, że tam więcej jest i alkoholu, i ciekawej, no spragnionej trochę publiczności, no bo jednak tam się mniej zdecydowanie dzieje jakby polskiej komedii, ale mimo wszystko daje radę to trzymać w ryzę. W sensie, że jeżeli już naprawdę coś przeginę pałę, no to ja też potrafię przegiąć. Ale staram się mimo wszystko zrobić to po dobroci.
No to mi się wydaje bardzo trudne, żeby zgasić kogoś, kto się wtrąca i przerywa, ale tak, żeby się nie zrobiło niezręcznie i żeby potem to jednak rozładować żartem, nie? Żeby się cała publiczność nie spięła.
Tak, tak. No ja jeszcze mam taki, no, że tak powiem, naturalny dar do tego, że mam wodę suchą. I ja słyszę czasami, że ktoś się nie uspokoił do końca, ale to są, wiesz, jakieś pierdoły, albo na przykład nie rozumiem, co on mówi i to jest gdzieś tam w tle sobie to leci, no to daję mu jakiś czas, załóżmy, nie wiem, minutę, dwie minuty i często te osoby sobie odpuszczają.
Aha, czyli udajesz, że nie słyszysz.
Tak, tak. Dokładnie. Słyszę, że coś się dzieje, ale wiem, że to jest na przykład ta osoba, z którą gadałem wcześniej i prosiłem o uspokojenie, ale też nie chcę znowu się zatrzymywać i znowu jakby tą osobę cały czas upominać, tylko po prostu jadę swój program i przez chwilę może tam ktoś nie usłyszy czegoś do końca, ale jak nie reagujesz na to, to oni się w końcu już uspokajają, bo po prostu widzą, że albo ten koleś nie słyszy naprawdę, albo już po prostu głupio im się jest kolejny raz ścinać, jeżeli to nikt tego nie podchwyca. Nie?
trochę coś powiedziałeś o tym, że jak zaczynałeś na open micach, to mnie ciekawi, bo ja myślałem, że jest inaczej. Ostatnio się dowiedziałem, że jest trochę inaczej. Kiedy ty zaczynałeś ze swoim własnym stand-upem?
Kurde, no tak czasowo to ciężko mi powiedzieć. W ogóle takie pierwsze... Ja w ogóle swoją przygodę ze stand-upem zaczynałem od motywu prowadzenia sceny komediowej w Cisiu. Zapraszałem tam komików. Przyjeżdżali no już doświadczeni na tamten czas komicy, którzy mieli swoje programy i chcieli się zaprezentować. A ja tak automatycznie zostałem wspólnie na początku jeszcze z kolegą, z którym to współtworzyłem, a na chwilę obecną już praktycznie sam to robię. Więc zaczynam od takiego prowadzenia. Co wiadomo, no, przy prowadzących osobach masz bardziej tak, że prowadzący nie musi być jakiś turbo śmieszny i tak dalej, bardziej wiesz, żeby wprowadzić klimat, powiedzieć, co się będzie działo, kto wystąpi, co się będzie działo w ogóle na tym wydarzeniu i tak dalej. I od tego zaczynałem. I to był rok 2014, koniec 2014 roku. A tak open mic'i pierwsze, które zacząłem tak świadomie wychodzić, no to pewnie były gdzieś koniec 15, może początek 16 roku.
I jak ci szło na początku? Miałeś tak, że na początku było od razu fajnie, czy nie?
No nie do końca. Były jakieś momenty, które wchodziły i były momenty, które po prostu przechodziły sobie bez większego echa. Ale też nie miałem jakiegoś takiego ciśnienia, bo wtedy jeszcze jak chodziłem na te open mic'i, no to nie był jakiś mój sposób na pracę. Na przykład na zarabianie pieniędzy i tak dalej. Była to po prostu zajawka, którą można było robić, można było się zapisać gdzieś tam na open mic'i i sobie po prostu spróbować swoje siły. I na początku ja bardzo długo chodziłem po open mic'ach, ale nie miałem jakby celu innego niż to, że sobie wychodziłem i dopracowywałem te fragmenty. Nie miałem też jakoś bardzo dużo materiału. Dopiero tam gdzieś w okolicach koniec 18 roku zaczęły się pojawiać jakieś pierwsze propozycje właśnie supportów, czy po prostu jakichś takich występów charytatywnych albo coś. I wtedy tak zacząłem bardziej pracować nad tym, żeby to było lepsze. No i też doświadczenie na pewno, które zebrałem w ostatnich latach, pomagało mi lepiej zrozumieć podawanie żartów i występowanie.
I to jest właśnie to, co się zmieniło. Muszę jeszcze raz zacząć to pytanie. Bo mówić, że na początku nie miałeś celu takiego, żeby tak występować. No, teraz to rozumiem, że to jest swój cel i to jest coś, po co po prostu robisz. I co było tą rzeczą, która zmieniła ci to podejście?
No to jeszcze dodam ci jedną anegdotę a propos tej branży, że ja zanim zacząłem występować na scenie, oprócz tam tych open mic'ów, to ja na początku 2018 roku rozpocząłem pracę w Stand-up Polska jako menadżer. I wtedy było dużo tam komików w tej agencji, grupie. I ogarniałem im trasę. I w pewnym momencie zmieniła się trochę struktura organizowania wydarzeń, bo kiedyś było bardziej tak, że ludzie chodzili na wydarzenia stand-upowe i do końca nie było istotne, kto występuje. Fajnie, jak byli ci tam bardziej już rozpoznawalni, którzy już mieli materiały w sieci i tak dalej, ale cały czas to były jeszcze takie początki, gdzie właśnie wszyscy chodzili, po prostu dzieje się u mnie w miejscowości, czy w mieście, czy gdzieś tam to się chodziło. A później, jak ja właśnie dołączyłem do Stand-up Polska, to się trochę tak pozmieniało, że się skończyły te złote czasy, że każdy, powiedzmy, sprzedawał bilety, tylko zaczęło się to robić bardziej indywidualne i ludzie zaczęli chodzić na występy konkretnych komików, na konkretne nazwiska. No i wtedy dużo mniej pracy miałem organizacyjnej, bo było zdecydowanie trudniej to sprzedać, bo już nie było tak, że sobie robiłeś tam trasę po Polsce, wysyłałeś komików, oni jeździli, to się sprzedawało, wszystko się spinało, było na koszty organizacyjne dla komików, dla menadżera i tak dalej. No i wtedy po prostu zarobki spadły. No i stwierdziłem, że chyba trzeba zacząć samemu występować, żeby trochę dorobić. No i miałem z Sebastianem Rejentem zacząć przygodę jako support. Nawet pojechaliśmy na taką jedną testową trasę z jego nowym programem. ale to był jeszcze taki, wiesz, zbitek różnych rzeczy, jakichś tam trasowych, trochę coś tam nowego dopisał, ale on wtedy bardzo dużo występował na takich dużych eventach typu pre-stand-up, wielka trasa, że głównie na tym się skupią, a ta salowa trasa finalnie doszła później do skutku, ale to z dużym opóźnieniem. No i w międzyczasie Antek szukał supportu i się z Antkiem dogadałem i wtedy zacząłem z nim jeździć i to doświadczenie, które zdobyłem przy tak doświadczonym komiku, jeszcze bardziej podniosło moje skille występowe i wtedy już tak rzuciłem menadżerkę i się skupiłem stricte tylko na występowaniu.
To był taki moment, że miałeś długie włosy, a potem już nie miałeś. I czy zauważyłeś na przykład, że się odbiór publiczności zmienił?
Bardzo się zmienił, bo nie wiem, czy tak wszędzie jest, no ale ja to odczuwałem w jakimś tam stopniu, że nie wszyscy rozumieją to, że facet może mieć długie włosy, więc często się z tym na przykład w internecie spotykałem z... Nie mówię, że to był hejt czy coś w tym stylu, ale takie powiedzmy podśmiechujki, że długie włosy i że może byś chciał, bo wyglądasz jak baba i tak dalej. No i rzuciłem ten program z długimi włosami, a w drugą trasę już pojechałem w krótkich włosach i najlepsze było to, że po występie, na przykład jak tam wychodziliśmy do publiczności z Antkiem, to dopiero po występie ludzie mówili, że zapowiadają mnie. Wychodzę i dalej nie wiedzieli, że to ja. Dopiero jak się odzywałem, albo dopiero po jakimś czasie do nich docierało, że ty, to jest ten typ właśnie. Ale to mi też bardzo pomogło, bo jak jechałem w pierwszą trasę z Antkiem, no to byłem incognito, bo nikt mnie nie znał, byłem tylko tam gdzieś w opisie opisany, że będę na supporcie i tyle. Ale nie miałem żadnego materiału w internecie, więc nie można było tego sprawdzić. Więc sobie, tak jak Antek musiał siedzieć w garderobie i nie mógł się za bardzo kręcić przed występem, żeby nie tracić energii na występ, a ja sobie na luzaku chodziłem po sali, nikt mnie nie zaczepiał, wiesz, byłem po prostu częścią wydarzenia i tam dopiero po występie ludzie podchodzili, bo wcześniej po prostu nie wiedzieli, że ja to ja. I później, jak miałem te krótkie włosy, to też sobie chodziłem i nikt mnie nie rozpoznawał i sobie... Wiesz, dopóki się nie odezwałem, to nikt nie wiedział, że to ja.
A co cię skłoniło do tego obcięcia włosów?
Nie ma tam jakiejś takiej złotej myśli. Po prostu nosiłem długie włosy prawie 15 lat i chciałem już trochę wcześniej ścięć, ale pasowało mi to do programu. Już tak miałem pokładany ten program, że zostawiłem i powiedziałem, dobra, to nagram ten program i wtedy ścinał sobie włosy. I teraz mi się lżej po prostu żyje, zwłaszcza jak jest ciepło.
No tak, mycie długich włosów. Też kiedyś miałem długie włosy, więc wiem, tak.
No i teraz masz krótkie.
Tak, no teraz to w ogóle nie mam, bo mi nie rosną. A kiedy poczułeś, że możesz sobie sam jeździć, nie jako support?
No to tak nie było, że sobie poczułem na pewno. Ale jak skończyliśmy z Antkiem pierwszą trasę, gdzie ja grałem Bokłażana, no to Antek mnie spytał, czy ja już chcę iść samodzielnie tą drogą, czy jadę z nim w drugą trasę. No i ja wtedy przemyślałem sobie i zdecydowałem się, że jadę jeszcze z nim w drugą trasę, no bo nie czułem się na tyle pewny siebie, żeby już tak, wiesz, po pierwszym programie, który ma bardzo fajne wyświetlenia i bardzo fajnie został przyjęty, ale jednak wolałem stabilizację, spokojniejszy tryb życia, bo też tam był taki moment, że jak kończyliśmy tą pierwszą trasę, to z drugą ruszaliśmy 3 miesiące później. No i wiadomo, tam pracowaliśmy nad rzeczami, sobie coś przygotowaliśmy, te pomysły, ale ja się bardzo bałem tego, że raz, że nie napiszę tak szybko programu, bo tego Bokorza napisałem długo, tak jak mówiłem wcześniej, że po prostu nie miałem celu i sobie tam coś nowego dopisywałem i tak dalej, ale nie było ciśnienia czasowego, a tutaj jednak to ciśnienie czasowe było. No i raz, że to była motywacja, że masz jednak 3 miesiące i ruszasz dalej w trasę. No i bałem się po prostu, że ten pierwszy program jeszcze mi nie do końca pozwoli nawet, wiesz, jakieś małe sale sprzedawać. Dopiero jak z drugim programem pojechaliśmy, to jednak zebrałem, jakby dostałem większej pewności siebie, bo mi się udało napisać ten program, który będzie też niedługo na YouTubie do obejrzenia.
Jak on się nazywa?
I tak powoli żyje. Mhm. To jest trochę taka parodia mema, nie wiem, czy kiedyś widziałeś takiego psa w czapce z takimi, wiesz, przymrużonymi oczami. Po prostu ktoś wrzucił to jako mema i napisał, i tak powoli się żyje na tej wsi. I ja po prostu kupiłem sobie zieloną czapkę, też taką koszulę flanelową. I po prostu spodobał mi się ten vibe tego mema i wykorzystałem go na swój plakat. No i później było tak, że przez rok jeździliśmy z tym programem, no i wydarzyła się taka sytuacja, że Antkowi się udało i dowiedział się, że zostanie ojcem, więc zrobił sobie tacierzyńską przerwę. Właśnie 2 miesiące, czy ponad 2 miesiące, ale już o tym wiedziałem wcześniej. No i tak sobie stwierdziłem, że dobra, to jest ten moment, że i tak później wracam na support do Antka, ale tu mam 2 miesiące i może sobie zrobię parę grań, zobaczyć w ogóle, czy będzie jakieś zainteresowanie. No i tak z jakiejś tam małej ilości grań wyszło tak, że miałem prawie 50 występów przez 2 miesiące. Więc ja tam dostałem ostro w kość, ale finalnie byłem bardzo szczęśliwy, bo trasa się praktycznie wyprzedała i przyszli w ogóle nowi ludzie, czego w ogóle się aż tak nie spodziewałem, a się okazało, że no jednak jak reklamujesz wydarzenie swoją twarzą i swoim nazwiskiem, no to dociera zupełnie do innych ludzi. I właśnie tam po występach, jak rozmawiałem z ludźmi, no to oni zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mieli, żeby pójść na moje wydarzenie, ale przez to, że jeździłem jako support Antka, oni nie do końca wiedzieli, że ja tam jestem na przykład, nie? I teraz jak masz ten zalew tych śmieci na Facebooku, no to teraz praktycznie, żeby cokolwiek, chociażby rozreklamować, bo to, czy sprzedaż bilety finalnie, to jeszcze jest druga rzecz, ale to, że te reklamy się jeszcze jednak wyświetlają na Facebooku, ja mam w miarę czytelne. No i to mi dało na pewno jeszcze więcej pewności siebie, żeby już po tej drugiej trasie zrezygnować z supportu i zaatakować już solowo.
I teraz ty masz jakiś swój support, który z tobą jeździ stały?
Stałego jeszcze nie mam, bo jak miałem tą testową trasę, to różne osoby się przewijały. Głównie to był Paweł Ścierski z Wrocławia. Jego można kojarzyć z tych Rose Battle, bo wygrał nawet chyba w zeszłym roku jedną edycję, taką finałową. No i z nim się dogadałem, no bo to też jak masz dużo występów, no to nie każdy ma też możliwości czasowe, bo czasami na przykład praca ich ogranicza, że mogą tam na przykład parę razy w tygodniu wyjechać, ale nie mogą na przykład wyjechać na 2 tygodnie, więc no szukałem osób, które po prostu mają więcej czasu i możliwości. No i Paweł Ścierski akurat ma taką sposobność, że mógł ze mną dużo jeździć, więc on głównie i na tej nowej trasie też będę z nim jeździć. Ale tam w międzyczasie jakieś pojedyncze wydarzenia też się zdarzały, że brałem kogoś innego. Słynną na przykład panią Sylwię Wyszowatą, która teraz już wątpię, że wróci do supportu, ale z panią Sylwią też byłem 4 razy albo z 5 razy na różnych wydarzeniach. Szymon Baraniecki też ze mną był kilka razy i nawet teraz w wakacje graliśmy w Pile. I czy ktoś jeszcze grał? No i były raczej już jakieś pojedyncze rzeczy typu open mic'i albo jakieś takie towarzyskie bardziej, że ktoś padł sobie po prostu tam pogadać 5 czy 10 minut.
A jest tak, że jak jeździsz po Polsce, to różnie się gra w różnych częściach Polski i nawet nie mam na myśli tego, że wiesz, jak zrobisz jakiś żart, nie wiem, z papieża, to może na wschodzie się zaśmieją mniej niż na zachodzie, ale jest inna publiczność w różnych częściach?
No myślę, że na pewno jest inna. No. Ciężko mi jest powiedzieć, czym aż tak się różnią. Wiadomo, że w jednej części, tak jak mówisz, na przykład, że jest bardziej kościołowa, nie? W jednych jest bardziej, na zachodzie jest no jednak Berlin blisko, więc jest trochę inne tam nastawienie. Ale ja na przykład nigdy nie miałem jakiegoś kontrowersyjnego programu, nawet w tym aktualnie, co jeździłem. To chyba o kościele to nawet nic nie miałem, ale na przykład w pierwszym programie miałem tam no, samo to, że podobieństwo do Jezusa, ale nigdy nie odczułem, żeby ktoś mnie inaczej traktował, bo jestem, nie wiem, taki albo inny. W sensie, no, naprawdę, wydaje mi się, że to jeżeli już mielibyśmy sprowadzać, to chodzi bardziej o takie tematy w cudzysłowie tabu, czyli właśnie kościół. I w zależności, bo możesz żartować tyle z kościołem, no ale jeżeli tam jest, nie wiem, jest to dosyć wulgarne, jakiś z podtekstem seksualnym na przykład, to już bardziej się wystawiasz na opinię, nie? Ale jeżeli po prostu ja też opowiadam program zawsze czy o sobie, czy o jakichś rzeczach, które ja przeżyłem, doświadczyłem i one jakoś tam jakieś emocje we mnie wywołały i po prostu z tego buduję na tym, to jest mój fundament o tym, o czym chcę mówić. I no teraz na przykład może po tym nowym programie, który będę miał, bo tam będzie dużo o kościele, ale nie w taki klasyczny sposób, tylko po prostu ja kiedyś byłem na beatyfikacji Jana Pawła II i uczestniczyłem też przez krótki czas w Oazie. No i to był tak bardzo nietypowy dla mnie okres w życiu, którego jakby nie spodziewałem się, że w ogóle nastąpi. Bo ja nigdy nie byłem ani jakiś, no tam w dzieciństwie oczywiście chodziło do kościoła, no bo takie były czasy, ale no bardzo szybko przestałem chodzić do kościoła, jakby uczestniczyć w tym świecie. Mam brata księdza, więc on wypełnia wszystkie luki, ja nie muszę już nic tam dodawać, ale zobaczymy jak to zostanie przyjęte, bo no właśnie też jest czasami tak, że ktoś mówi o kościele, ale to jest, wiesz, po prostu jakaś tam zmianka, bo coś tam się wydarzyło i tak dalej. I już, wiesz, ludzie krzyczą, że jak to tak można się śmiać z kościoła, tam nawet nie ma nic obraźliwego na ten temat, tylko tak już po prostu wypierają to od razu, bo słyszą kościół albo Jezus, albo coś w tym stylu. Jedyną różnicę mógłbym taką podać, że na przykład bardziej widzę, jak reagują ludzie na występy gdzieś, gdzie się częściej odbywają jakieś rzeczy, czyli na przykład duże miasta, albo po prostu, że tam często komicy jeżdżą, to widać, że tam już jest bardziej stand-upowa publiczność i oni po prostu wiedzą, na co przyszli, co się dzieje i tak dalej. A no, na przykład jak z Antkiem jeździłem, no to mieliśmy dosyć sporo jakichś takich miejscowości, w których, wiesz, stand-upu albo nigdy nie było, albo się pojawia raz do roku na przykład. No to tam na przykład jest tak, że oni siedzą cicho, jest bardziej, słuchają, nie? I jest tak no, bardziej spokojniejsza jest wtedy.
No ciekawe, jakoś tak myślałem, że właśnie będą się bardziej tak śmiać, no bo raz ktoś przyjechał, a mówisz, no, że oni tak bardziej słuchają jak wykładu.
No, trochę jak wykład, ale w sensie bawią się, nie? Śmieją się, jak są dobre puenty, pasują im te puenty, to fajnie. W ogóle teraz jest, wiesz, jesteśmy w bardzo fajnych okolicznościach technologicznych, czasowych, gdzie na przykład jak chcesz iść na jakieś wydarzenie, to nawet nie musisz znać tego komika, bo jesteś w stanie zobaczyć go w internecie i już to ci jest w stanie pokazać, czy ta komedia tej osoby mi pasuje. I nawet jeżeli dużo, bo ja się na przykład pytam jako supportujący, pytam się, kto jest pierwszy raz na stand-upie albo w ogóle na czymś takim, no i się okazuje, że właśnie w tych miejscowościach, gdzie rzadziej się odbywają rzeczy, jest bardzo dużo nowych ludzi. I oni po prostu, wiadomo, no, trafią się jakieś pojedyncze, ale bardzo rzadko osoby, które, wiesz, po prostu przychodzą, są pijane i przeszkadzają, się bardzo rzadko zdarza, albo się szybko ją uspokajają, albo niestety towarzystwo musi ich wyprowadzić, bo są na tyle pijanie, że po prostu nie kumają, ale nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby to jakoś bardzo negatywnie wpłynęło na przebieg wydarzenia, ale na pewno są spokojniejsi. I też na pewno ja czy Antek też dosyć mało mamy w programie takich pospolitych rzeczy. Antek może ma trochę więcej, no bo opowiada o swoim małżeństwie, o tym jak się tam starało dziecko i tak dalej, to tam się trochę jakichś takich życiowych tematów więcej pojawia. Z kolei u mnie jest tak, że ja opowiadam o tym jak brałem udział w Mam Talent, jak to tam się toczyła cała historia, jak się zakończyła i jakieś tam oddzielne anegdoty, które nawiązywały do programu i to jest bardziej to, co ja tam gdzieś przeżyłem, a nie jakieś takie tematy, które na co dzień cię spotykają w życiu. I ten, a propos właśnie na przykład pisania materiału, no to ja na przykład mam coś takiego, że właśnie, że jestem dalej jeszcze początkującym komikiem i ten, i na przykład mój jakby pomysł, plan na napisanie programu jest taki, żeby on był ciekawy, najpierw, na początku. On nie musi być w ogóle śmieszny, a żeby był ciekawy, żeby to była jakaś historia, która się zaczyna, rozwija i kończy i że to jest spójne wszystko ze sobą. I jak mam poukładaną historię, to wtedy zmieniam jakieś zdania, żeby tam było więcej żartu, żeby była jakaś taka, wiesz, puenta, bardziej większe uderzenie, nie? Ale taki mam właśnie plan, że, bo co mnie skłoniło do tego, to, że właśnie przez to, że jesteś początkującym, mniej znany i jeszcze nie wszyscy dają ci to zaufanie na początku, to mogą się nie bawić, ale przynajmniej słuchają. Bo zaczyna się opowiadać tę historię, się zaczynają wkręcać historię, więc wtedy coraz lepsze zbierasz reakcje, bo się wkręcają w tą historię i bardzo mi to pomaga na przykład na firmówkę. Że wiesz, wychodzę, zero śmiechu, wszyscy mają cię w dupie, robią sobie jakieś inne rzeczy, a ja przynajmniej opowiadam historię i wiem, jak ona idzie, gdzie się nie potrzebuję interakcji z widownią, po prostu mówię historię i ci, co chcą słuchać, to się bawią, ci, co nie chcą, to nie chcą, a mi to nie przeszkadza, że się nie bawią na przykład.
Cofnijmy się o parę zdań. Masz brata księdza?
No.
Czy co ksiądz na brata stand-upera?
No jak obejrzał mój pierwszy, nie był na żywo na moim występie, raz był tylko na prowadzeniu i wtedy występował Bartek Zalewski, Jasiek Borkowski i przyjechał na open mic'a Kamil Ozimiński, nie wiem czy kojarzysz Kamila, a on swego czasu, jak jeszcze mieszkał chyba w Łodzi, bo teraz nie wiem co się z nim dzieje, ale często występował w Resorcie i on miał dużo takich żartów o Hitlerze, takie ciężkie kalibry wytaczał. No i to często się z różnym, że tak powiem, przyjęciem spotykało. No i jak właśnie tam u siebie w Ciesiu prowadziłem to wydarzenie, to mówiłem, słuchajcie, będzie mój brat ksiądz. W sensie róbcie sobie co chcecie, ale wam mówię już zawczasu, żebyście wiedzieli, że jest, że to jest mój brat i jak się czujecie na siłach, to sobie żartujcie, jak się nie czujecie, to lepiej sobie odpuścić. No i wiesz, wszyscy lali temat. Oprócz Kamila Zimińskiego, ja tam coś zaczął o Biblii mówić i tak dalej. Aż mój brat wstał wtedy i nie pamiętam, co on powiedział wtedy, ale powiedział coś, co to jest żenujące, co mówisz, nie? Że dałoby się to tam jakoś śmiesznie zrobić czy coś. No i nie będę musiał dodawać, że szybko zakończę ten występ.
No. A twój brat był w sutannie na tym występie?
Nie, w sutannie nie, ale chyba miał koloratkę, jeżeli dobrze pamiętam. Taką czarną koszulę, taki powiedzmy wyjściowy strój, ale dalej sugerujące, że jest księdzem. No jak obejrzał mój program, no to ja tam miałem jeden pedofilski żart o tym, że mówiłem, że wszystkie dzieci nasze są i że nie pamiętam, kto to śpiewał, że albo Majka Jeżowska, albo księża i jakoś coś w tym stylu. No to był jedyny coś, nie? No i on do tego miał tylko pretensje, że niepotrzebnie dodawałem, bo to ani nic nie dodało do programu. Ale jakby tak powiedzmy po Bożemu to się rozeszło. Ale za to byłem rok temu na urodzinach właśnie brata. No i to było takie większe urodziny, że tam parafianie przyszli i tak dalej. No i się okazało, że wszyscy widzieli mój program i ten każdy tam podchodził i no tak śmieszny, tylko trochę wulgarny, nie? Tak. Mówię, no to jeszcze pani nie słyszała innych stand-upów, więc ale raczej z błogosławieństwem. Mogę występować i ten, no i jak się pytał o mój ten program, który teraz też wrzucałeś do sieci, się pytał, czy dużo jest o kościele. Mówię, że ani jednego zdania nie mam. Jestem dumny z ciebie.
Poza tym, że no tak.
Ale nie wie, o czym będzie trzeci program, więc
o bracie po prostu. Czyli starszy jest twój brat, tak?
Tak, o 10 lat starszy.
A, no to tak. To już duża
różnica. Ale bardzo późno poszedł w ogóle na księdza, że to była bardzo taka nieoczywista w ogóle decyzja i on chyba miał wtedy coś w okolicach 30 lat, jak się zdecydował na to, że idzie do seminarium.
Okej, okay, to rzeczywiście późno.
Tak, no i bardzo, no dziwnie się to przeżyło w ogóle, no bo to był taki, wiesz, jakby ktoś się kamieniem sieknął, no bo nie spodziewałeś się tego, miał dziewczynę, jakieś plany na przyszłość i tak dalej, a nagle się rozstaje i mówi, że idzie do seminarium. Takie, no okej, okay, no to oddaj mi samochód.
Zmieńmy może temat na chwilę. Czy ty jesteś jednym z tych komików, którzy dużo śledzą komedii i jesteś takim nerdem komediowym?
Teraz mniej na pewno, ale wcześniej jak chodziłem na Open Mic'in, to dużo oglądałem, głównie polskiego, bo ja na przykład jestem z tej grupy ludzi, oczywiście szanuję czy amerykański, czy angielski stand-up, no bo tego nie da się nie szanować z racji i lat, które poświęcili na to, ale to są zupełnie inne światy niż Polska, więc nie chciałbym tego jakoś bardzo porównywać. Że tam jest lepsze, u nas jest gorszy, po prostu u nas jest trochę no inny świat, inne problemy, inny język, wszystko inaczej się odbiera i ja na przykład, wiesz, oglądam, nie jestem, jeżeli chodzi językowo, ja bardziej tam w tłumaczeniu czy coś w tym stylu, no to oglądam i oczywiście trafiają się fajniejsze perełki, ale często tam na przykład są poruszane problemy, o których no ja do końca tak nie mam świadomości, a nie obserwuję też tak tej subkultury amerykańskiej czy angielskiej. Raczej jest to takie bardziej w filmach albo czymś, w czymś takim, ale więcej na pewno w polskiej komedii się orientuję i no i też z racji tego, że właśnie prowadziłem swoją scenę, no to oglądałem, żeby wiedzieć, kogo zaprosić. Później zostałem menadżerem, przez prawie 4 lata organizowałem wydarzenia, więc chodziłem bardzo dużo po majkach, żeby oglądać też nowych adeptów tej sztuki, żeby tam jakieś ciekawsze postacie próbować im jakoś pomóc się rozwinąć, żeby no, jakby mieli jakieś większe wsparcie na przykład w tym. Więc wtedy dużo więcej oglądałem, a w sytuacji, kiedy zacząłem dużo jeździć po Polsce i nie tylko, no to już tak rzadziej chodzę na open mic'i, bo po prostu mam bardzo mało czasu i też lubię robić inne rzeczy niż komedia, więc potrzebuję też mieć czas na nie.
Ty, jakie to są rzeczy? Jakieś pasje pozakomediowe masz?
No na pewno gram na perkusji. Mhm. Teraz mniej oczywiście, bo nie mam zespołu, czyli nie mam, wiesz, jakichś regularnych prób i tak dalej, ale sobie tam jakichś nowych rzeczy podokupywałem do perkusji, więc jakieś takie spontaniczne jam session organizuję i z różnymi muzykami sobie gramy, albo gdzieś w Warszawie się na przykład odbywają takie rzeczy, to sobie chodzę, żeby sobie pograć trochę, poimprowizować muzycznie. No mam jedno zainteresowanie, aż za dużo nie mogę o nim powiedzieć, ale robię nalewki na pewno, wysokoprocentowe. I no i to jest taki czas właśnie wakacyjny, kiedy owoce są, mamy różnych tam sąsiadów, ktoś ma wiśnie, ktoś ma tam mirabelki i tak dalej, więc się jeździ, tutaj dajesz coś w zamian, taka wymiana sąsiedzka trochę. I co? I też lubię takie rzeczy przydomowe, czyli wsiadam na traktorek, koszę trawę, mam dosyć dużo trawy do koszenia, więc to też wymaga pielęgnacji i tak dalej. No i spędzanie czas z rodziną czy ze znajomymi, więc mniej więcej w taki sposób to wygląda.
Ten traktorek to w Ciszu jeszcze, tak? Mieszkasz cały czas?
Tak, ja cały czas od urodzenia mieszkam w Ciszu. Kiedyś myślałem o tym, żeby się przeprowadzić do Warszawy, jak byłem takim cugu młodzieżowym, ale wiadomo, no, wszystko mija, wiek się zwiększa i już teraz absolutnie nie mam potrzeby, no, bo rzadko się pojawiam. Na tyle rzadko się pojawiam w Warszawie, że już mi nie przeszkadza dojazd.
A tam jakiś jest dojazd ciężki?
Nie, akurat jeżeli chodzi o Cisie, to nie, no bo mamy i pociąg, można pociągiem pojechać. Teraz tam, nie wiem, jedzie się, załóżmy, z Cisia do Śródmieścia w Warszawie. To jest pół godziny pociągiem, oczywiście o ile się nie opóźni i tak dalej. No mamy autostradę od chyba 3 lat, więc autostradą na przykład tutaj do ciebie jestem w stanie dojechać w 30 minut też, więc to też nie jest dramatyczne. No w porównaniu z tym, co było kiedyś, no to jest naprawdę super. Więc absolutnie dojazd już nie jest tak. No i teraz nawet Uberem można wrócić, czy jakimś tam Boltem z Warszawy do Cisia. I jeżeli to nie jest oczywiście piątek w nocy albo w sobotę, no to cenowo też to jest bardzo spoko.
Okej, dobra, no to faktycznie. To... No,
więc, a jednak sobie bardziej doceniam to, że mam, wiesz, podwórko, swoją taką prywatną przestrzeń i mogę sobie tam spokojnie z niej korzystać.
A na tej perkusji to jaką muzykę grasz?
No głównie rockowa na pewno. Na tej się wychowywałem. Tej najwięcej słuchałem i słucham. No i projekty były głównie były rockowe. Później tam gdzieś tam, jaki to był lata, gdzieś powiedzmy 2007 rok, tamte okolice, no to tak było bardzo dużo zespołów w ogóle w Warszawie, tam codziennie były jakieś koncerty w różnych lokalach takich mniejszych, no i wtedy królowało indie rock albo indie coś tam, w zależności kto na czym się wychował, to dodawał indie, nie wiem po co, ale ten... Ale było to takie bardziej psychodeliczne, takie bardziej skomplikowane, nie, że tak jak rockowa muzyka, że się zaczyna i się kończy zaraz, tylko takie bardziej przekombinowane, że tam więcej jakichś stawek instrumentalnych było, coś w tym stylu. No więc, no i grałem też oczywiście kolędę w kościele i to o tym będę miał właśnie w najnowszym programie. Co właśnie do tej oazy dotarłem i tak dalej. To było bardzo niespotykany z mojej strony ruch i dużo ciekawych emocji przeżyłem tam, więc.
A grałeś kolędy na perkusji?
Na perkusji i na przykład jak były jakieś tam trudniejsze akustycznie kościoły, co jest ich chyba dosyć sporo, no to grałem na takim kachonie, czyli na takim pudełku drewnianym, na którym siadasz i uderzasz, tam wybijasz po prostu rytm.
A, takie, że tam między nogami tak sobie.
Dokładnie, 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 więc na takim czymś, ten, ale najwięcej chyba zagrałem na perkusji.
No, to ciekawe, perkusja w kościele. A to trudne, bo to rzeczywiście jak przy takiej no, akustyce w kościele, to perkusja niekoniecznie.
No i absolutnie nie, wiesz, razem musisz bardzo delikatnie grać, ale jednocześnie tak akceptować, żeby było słychać, czy to jest werbel, talerz i tak dalej, no to musiałem grać w miarę delikatnie, tak jak na klasycznym koncercie, gdzie musisz to brzmienie oddać od siebie. Trzeba było grać ten. Ja się na pamięć uczyłem w ogóle koncertów. Ja byłem zawsze od nabijania rytmu, bo ja później tych muzyków nie słyszałem, bo tam jest tak kiepska akustyka w tym kościele, że po prostu słyszysz jakieś, nie wiem, że ktoś śpiewa, się zmienia to wszystko, więc zawsze na pamięć jeździłem.
No, tak, ciężko. A ty masz jakieś wykształcenie muzyczne?
Muzyczne nie.
Nie, czyli po prostu się...
Ja byłem samoukiem, bo no bo powiedzmy to były początki lat 2000. Nie mówię, że tak było w 100% na pewno, ale na pewno było mniej szkół muzycznych. Były te państwowe szkoły muzyczne tam pierwszego czy drugiego stopnia i praktycznie w każdym mieście. Ale to było głównie tylko to. Może były jakieś elitarne, prywatne, ale to tego też było jeszcze mniej. Więc było bardzo ciężko się dostać, a mnie już w ogóle wykreślało to, że mam wadę słuchu, a tam jest bardzo ważne, tam masz w ogóle taki egzamin, który przechodzisz i na słuch, że oni ci grają dźwięki, to musisz powiedzieć, jaki to jest dźwięk, a no to ja już bym na tym poległ, nie dałbym rady się nauczyć na pamięć, żeby przejść ten egzamin, a później, no ale to już było tak, że ja już... jakby samoistnie się nauczyłem grać na perkusji, oglądając po prostu filmiki na YouTubie, plus grając w domowym zaciszu. I ten, więc już byłem i starszy, miałem już inne rzeczy na głowie, już nie ciągnęło mnie do tego, żeby pójść do szkoły. Teraz bym, myślę, że prędzej był skłonny się wybrać do takiej szkoły, bo teraz z kolei bardzo jest dużo takich prywatnych szkół muzycznych, bo ja już nie muszę, wiesz, iść do jakiejś elitarnej szkoły, bo nie potrzebuję mieć w papierze, że to jest ta szkoła skończona, że tam w Katowicach czy coś w tym stylu, tylko po prostu dla czystej satysfakcji i przyjemności bym poszedł, żeby właśnie więcej tej teorii się nauczyć i poznać rzeczy, na których potrzebujesz więcej motywacji, żeby się nauczyć.
Dobra, słuchaj, nie chcę cię dopytywać za bardzo o te wady słuchu, podejrzewam, że wszyscy zadają ci ciągle te same pytania.
No, ja też nie miałem jakoś za dużo wywiadów, żeby o tym jakoś szczególnie, więc jeżeli coś cię interesuje, bez problemu jestem w stanie odpowiedzieć.
Wiesz co, interesuje mnie... W sumie może mnie zainteresuje coś więcej, skoro mówisz, że nie jesteś zmęczony tym tematem, ale tak teraz jak mówiłeś o tym graniu na perkusji, bo ja sobie zawsze wyobrażałem, że działanie aparatu polega na tym, że po prostu zgłaśnia dźwięk, a to nie jest do końca tak, on kompresuje dźwięk, nie?
Tak, no że na przykład tam, wiadomo, tam 15 lat temu czy 20 lat temu był zupełnie inny aparat, a teraz na przykład masz tak, że jak naprawdę pojawi się jakiś bardzo głośny dźwięk w twojej okolicy, to ci wyciszy aparat, żebyś nie dostał szoku i żeby ci też tam nie uszkodziło przypadkiem ucha, więc no teraz są naprawdę bardzo rozwinięte te aparaty i one po prostu pomagają ci. No i są jakieś różne badania przeprowadzane i tak dalej, jak działa na przykład twój aparat, załóżmy w takim pomieszczeniu, jak teraz siedzimy, czyli w pokoju, siedzimy we dwóch, jest cicho, bo jest okno zamknięte, nie ma ruchliwej jakiś tam ten. Inna sytuacja jest, jakbyśmy siedzieli w restauracji, jest dużo osób i on się musi skupić na tym, żebym ciebie słyszał, a nie innych dookoła na przykład, nie? Więc no coraz lepsze to jest na pewno i ten, no ale na pewno jest zabezpieczone to w taki sposób, że w razie jakiegoś mocniejszego hałasu, no to ci wycisza na chwilę. No plus to, że mam podłączony do telefonu, więc mogę sobie i samemu podgłaśnić i przyciszać, jeżeli potrzebują.
To fajne. Czyli nie wiem, jakbyś poszedł na bardzo głośny koncert, to możesz sobie to wyciszyć.
Tak. No najczęściej, jak idę już naprawdę na jakieś takie hardkorowe koncerty, to najczęściej wyłączam aparat. Bo ja nie mam całkowitej wady słuchu, tylko mam tam, już teraz nie pamiętam, ale coś chyba 70-75% ubytku słuchu, więc te 25%, jak jest głośne, to słyszę.
Bo to też chyba tak jest, że ten ubytek słuchu jest w różnych częstotliwościach, tak?
Tak. No różne, no jakby różne hercy są. I to w zależności od tego, jaką masz wadę słuchu, nie chodzi mi o procentowość, tylko o to, z jakiej przyczyny masz tą wadę słuchu. No to wiesz, ktoś słyszy mniej dołu, ale bardziej górę. No różne są. Ale robisz po prostu badanie słuchu. No i oni ci później wstawiają w aparacie w taki sposób, żeby ci tam, gdzie nie słyszę, żeby ci podbić, a tam, gdzie masz tam lepiej, no to ci tylko trochę podbija, nie? A nie tak, że wszystko na jednym poziomie ci podbija i wtedy słyszysz to dwa razy więcej, a tutaj dopiero doły, dopiero zaczyna coś tam słyszeć.
Bo ty masz wrodzoną tę wadę, nie?
Tak, ja od urodzenia mam, tak.
I czytasz z ruchu ust?
Czytam.
Jak to jest? W sensie, jaka jest skuteczność czytania z ruchu?
No na pewno, jeżeli jesteś ze znajomymi, pijecie alkohol, to jest zerowa, bo często byłem poddawany testom, nie? To tak jak ty umiesz czytać, to dawaj teraz, nie? I najczęściej jak ktoś robi test, to nie mówi naturalnie. A czytanie z ruchu warg polega właśnie na tym, że nie pajacujesz, tylko po prostu rozmawiasz, nie? I przyzwyczajasz się do tej osoby i widzisz, co mówi. Na pewno mi też pomaga aparat, nie? Że jak cię teraz słyszę, no to już i pogadamy, wiesz, jak się tam gdzieś raz na jakiś czas spotykamy, no to ja pamiętam twoją barwę głosu, pamiętam twój sposób wysławiania się, więc mi to pomaga, nie? Jak czasami czegoś nie dosłyszę, no to ustami sobie jestem w stanie dopomóc, co tam, jakieś tam jedno słowo, co powiedziałeś, nie? Ale generalnie no, dla mnie jest to naturalne, no bo mam od urodzenia wadę słuchu, plus to, że pierwszy aparat słuchowy założyłem w wieku tam o 7, 8 czy 9 lat nawet, więc no, dosyć spory fragment życia mi umknął, gdzie nie słyszałem dużo rzeczy, a tak wiesz, w rozmowie byłem, jakbyśmy tutaj siedzieli, bym wyłączył, dałbym radę, ale bym się bardzo wspomagał ustami.
Miałeś jakieś takie, nie wiem, pamiętasz uczucie, jak założyłeś aparat i usłyszałeś wyraźniej?
Tak, no to było bardzo, znaczy pierwsze dni no, to były bardzo ciężkie, bo to nawet nie chodzi o to, że ja się nie cieszyłem z tego, że słyszę, tylko nagle tyle rzeczy zacząłem słyszeć, że mi łeb rozwalało, bo nie wiedziałem, co się dzieje, nie znałem większości tych dźwięków, co to jest. Kiedyś nawet próbowałem to w programie przemycić, że właśnie przyjechałem do domu i wiesz, i słyszę takie wiesz, się rozglądam, szukam tego dźwięku, co to jest. Nie? I się później okazało, że to był wiatr po prostu. Nie? A wiesz, ja wtedy nawet nie wiedziałem, jak, że wiatr może brzmieć w jakiś sposób, nie? Żeby, nie wiem, jak samolot leciał, no to też wiedziałem, że latają samoloty, ale nie wiedziałem, że one wydają dźwięki, bo nie znałem tego. Więc słyszysz coś z oddali, ale dalej nie wiesz, co to jest. No i czasami było to przerażające, bo no bo jak coś słyszysz, a nie wiesz, co to jest, no to zazwyczaj jest, no, no masz strach w sobie na przykład. Nad stawami na przykład, jak słyszałem, jak rechoczą żaby, no to ja byłem przerażony, bo nie wiedziałem, że coś może taki dźwięk wydawać, nie? No tak. I później masz książeczkę dla zwierząt i przeglądasz ją i tam ci pisze, że żaba robi rerekumku, nie? To absolutnie nie działa tak w rzeczywistości. No więc były takie dziwne rzeczy. No i na początku było po prostu się ciężko do tego przyzwyczaić, żeby skumać to i to. No ale wiadomo, no z czasem, z każdym dniem, wiesz, wieje wiatr, leci samolot, jedzie gdzieś pociąg w oddali, zbliża się samochód, ktoś krzyczy do ciebie i tak dalej, więc jakby przyzwyczaja się też do tego. Ale ten, ale to było bardzo, bardzo takie, no. Ciężko mi też powiedzieć na przykład, jak to jest z perspektywy dziecka, które słyszy od samego początku i wiesz, i uczy się tego i stopniowo sobie to dodaje, wiesz, zawsze te hałasy gdzieś tam się w oddali działy, ale przez to, że jesteś dzieckiem, no to wydaje mi się przynajmniej, że jesteś na tyle głupi, że nawet się tym nie interesujesz, nie? Dopiero później, jak już umiesz zadać pytanie albo coś, to wtedy dopiero zaczynasz rozpoznawać te dźwięki.
No, ja tak kojarzę takie różne właśnie dźwięki, że tak zawsze słyszałem i w którymś momencie się orientowałem, że to słyszę od dawna i zastanawiałem się, co to, ale samo to, że to słyszę, to już było, nie?
Dokładnie, więc no, to jest no, bardzo dziwne i ten, no, i ciężko mi się jakby w tym odnieść tak w 100%, no bo ja zupełnie inaczej doświadczyłem temu, no bo teraz już są czasy dużo lepsze, no i masz coś takiego, że dziecko jak się rodzi z wadą słuchu, no to praktycznie od pierwszych godzin już wiadomo, że trzeba będzie mu załatwić aparat, nie? Więc to dziecko będzie zupełnie, no i się też będzie dużo lepiej przyzwyczaić do tego, bo jednak, nie wiem, nosiłeś na przykład coś na ręku na przykład albo, nie wiem, jakąś część garderoby, że jakąś torebkę często nosiłeś, bo ci było wygodnie albo coś, a później przestajesz to nosić. To masz taki moment, że czujesz tą rzecz na sobie, a jej nie masz. Mhm. Że mózg cały czas jeszcze pamięta o tym. Dopiero po jakimś czasie, jak już przestajesz o tym myśleć, to znika to na przykład, nie?
Tak, tak, tak. A czy ty też w języku migowym się uczyłeś jakoś?
Nie uczyłem się. Znam dwa słowa.
Czy to są dwa wulgaryzmy?
Nie. To jest piwo i Bóg. To dwa słowa, nie wiem, jakoś mi się tak zakorzeniło, to ktoś mi kiedyś tam pokazał, ale byłem z kolei i...
Jakie są, pokażesz? Wiem, że teraz słuchacze tego nie usłyszą, ale tak dla mnie, jak jest piwo?
Piwo to zaciskasz pięść i drugą masz płaską i nakładasz na płaską na ściśniętą.
A, okej.
Okay. I to jest piwo. Mhm. I jak pokazujesz ilość palcy, to że ile chcesz na przykład.
A, okay.
Więc też jest dosyć, też na przykład nie wiedziałem tego, że język migowy w Polsce to jest polski język migowy, a na przykład w Anglii masz angielski język migowy. Zupełnie inaczej pokazują pewne rzeczy. Ja myślałem, że jest to dosyć uniwersalny język, a okazało się, że nie jest. I byłem w czerwcu na takim spotkaniu ze Stowarzyszeniem właśnie Języka Migowego. Tam robiliśmy taką próbny występ, taki mały. On był otwarty, ale nie był jakoś tam szeroko reklamowany, bo robiliśmy to na próbę. I zrobiliśmy taki występ tam na 40 osób, gdzie ja występowałem ze swoim programem, a na żywo był język, tłumacz języka migowego. I bo ja chciałem w ogóle nagrać taki materiał, że normalnie załóżmy w resorcie zrobić takie wydarzenie, że jest na żywo, jest tłumacz języka migowego i jedziemy na żywca wszystko. Tylko jak gadałem z jedną z dziewczyn, która miała mi ewentualnie w tym pomóc, to ona powiedziała, że to tak się nie da, bo ona musi wiedzieć, jaki to jest, ona musi słyszeć ten program, ona musi się go nauczyć, bo tam też te zdania układane na żywo zupełnie inaczej jakby wyglądają, niż masz to zaplanowane, bo tam jak masz napisany tekst, no to musisz nie tylko słowo przetłumaczyć, ale też sens tych słów przetłumaczyć, więc mi się to nie udało, aczkolwiek jest szansa na to, że się w tym roku uda, bo właśnie byłem w Poznaniu i no i tam żeśmy to zrobili i się udało.
O, super. To też pewnie jest trudne dla odbiorców, nie? Którzy nie słyszą, bo muszą, no nie spojrzą na ciebie i twoją mimikę, no bo muszą cały czas patrzeć, żeby zrozumieć, co się dzieje.
No tak, no na pewno dla komików, którzy są bardzo ekspresyjni na scenie, to na pewno jest trudniej, ale też tłumacze języka migowego nie są o wiele gorsi w tym i też jak miałem ten, no to ta dziewczyna też często właśnie, nie pamiętam, chyba Paulina miała na imię, ale nie chcę też skłamać i ona też, wiesz, tak się bawiła tą mimiką i tak dalej, ja się lepiej bawiłem patrząc na nią niż opowiadając o tym.
Tak, widziałem kiedyś takie nagranie, jak Louis C.K. właśnie
tak,
miał
tłumaczkę. Tak, to też widziałem, dokładnie. No.
No i tam ewidentnie on się też dobrze bawił, patrząc na nią, nie? Zwłaszcza jak miał, jak to on, żarty o masturbacji i ona to odgrywała.
Dokładnie, więc ten. No to jest fajne właśnie, bo trochę przełamuje taki klasyczny występ, nie? Że jednak coś jest innego. Nawet nie musisz umieć tego języka migowego, słyszysz, możesz mieć, nie musisz mieć problemu ze słuchem, więc przychodzi sobie po prostu z ciekawości zobaczyć, jak to, wiesz, na żywo wygląda, bo to jest naprawdę szalone, jak się obserwuje, jak tam właśnie byłem w tym stowarzyszeniu, jak oni tam nawijają, no to wiesz, piosenkę żeśmy śpiewali w języku migowym i ja się dołączyłem do nich, nawet gdzieś tam na Facebooku mam filmik z tego. No to mi było ciężko ucząć się przez, nie wiem, 15-20 minut tej piosenki, żeby tam tak na co dzień z tym jechać, no to już naprawdę sztuka wyższa.
No tak, to była taka jakaś wiralowa tłumaczka, ona chyba była na Eurowizji, nie pamiętam, że ona tłumaczyła piosenki na migowy. No ale ten język to nie jest tylko ruszanie rękami, ale też cała mimika, mowa ciała i ona tak przeżywała te piosenki, jakby oddawała te emocje.
Tego nie wiem, ale w TVP też było coś takiego, jak były te lekcje online, coś w tym stylu, to tam też już nie znam szczegółów do końca, ale wiem, że tam przez jakiś czas jakieś memy albo coś w tym stylu się pojawiało w internecie właśnie, że tam też była jakaś szalona typiarka, która tam tłumaczyła te lekcje online czy coś w tym stylu, więc...
No widziałem też Metallica, jak ostatnią płytę wrzuciła, to wrzuciła też wersję swojej piosenki z tłumaczeniem migowym. I tam ta...
Ale wideo w sensie.
Tak, wideo. I ta tłumaczka, no kiedy jest tekst w piosence, no to ten tekst oddaje, ale są momenty, kiedy nie ma tekstu, tylko jest muzyka, a ona i tak oddaje sobą, jaka to muzyka leci.
Że tańczy do tej muzyki.
Tak, jakby, jakby wiesz, mowa ciała, jakieś emocje, miny, w sensie to niesamowite to jest.
No to jest coś niesamowitego dla mnie, no bo o ile my słyszymy i możemy popatrzeć na to i jakoś sobie to wyobrażasz, ale to dla mnie jest niepojęte, że w ogóle nie słyszysz, tylko widzisz ten i wiesz, i przekazujesz w ten sposób muzykę na przykład, nie? To jest niesamowite dla mnie.
A ty masz, zejdźmy na, może, a nie, zaraz jeszcze chciałem zapytać o jedno z tymi, i podejrzewam, że takie aparaty, skoro są nowoczesne, to są też strasznie drogie, nie?
Są na pewno takie. Nie wiem, ile najdroższe kosztują, bo nigdy się za takim nie oglądałem, ale to myślę, że to jest powyżej kwoty 10 tysięcy. No klasycznie najczęściej wybierane to jest tam, powiedzmy, średnia półka albo taka wyżej średnia. No to ceny są... Będę w przyszłym roku prawdopodobnie się rozglądał za nowym, ale to jest cena pewnie tak, przynajmniej dla mnie, no to ja muszę się patrzeć od 6 tysięcy.
A państwo jakoś tam dofinansowuje to?
Kiedyś było. 1500 zł chyba dopłacali czy coś takiego, ale nie wiem, ale to ja z tego korzystałem w latach 90., więc nie wiem, jak to. Wiem, że kiedyś był moment, że nie dopłacali do aparatów, ale dalej to jest no problem jednak, że to są drogie rzeczy, ale no kupisz tej, bo to też nie jest tak, że wydajesz załóżmy te 5000 na aparat słuchowy, i zaraz musisz znowu mieć 5 tysięcy, tylko to ci wystarcza, jeżeli dbasz o ten aparat i wszystko tam naprawiasz, jeżeli coś się dzieje, no to ci taki aparat spokojnie na 5 lat wystarczy, jak nie lepiej. W zależności od tego też w jakich warunkach przebywasz. No ja za bardzo nie jestem jeszcze, jestem młody i wiesz, i często gdzieś nad wodę jadę i tam wpadnę do tej wody, no to wpadam z aparatem. Korzystam z sauny i czasami nie zdejmę, bo jest towarzystwo i chciałbym pogadać, a nie siedzieć i się patrzeć na nich i próbować odczytać z ruchu warg, więc no, mój aparat na pewno bardziej dostaje w kość i muszę go częściej wymieniać, ale generalnie to jest początkowa kwota, jest dosyć duża, ale ona się rozkłada na dłuższy czas. No i zdecydowanie polecam takie aparaty, właśnie tam za 5 tysięcy. Może są i troszkę tańsze, ale na pewno nie polecam tych, co da się kupić za 1000 zł. Czy nawet kiedyś, nie wiem, to Mango TV było, albo coś na stylu, tam był aparat do kupienia za 200 zł. Nie? To jest tylko urządzenie, które ci podbija dźwięk, ale absolutnie to nie jest urządzenie, które ci pomaga w tym, żebyś lepiej słyszał. Generalnie polecam być zdrowym.
Prawda. A pytałem cię wcześniej o wykształcenie muzyczne. A jak z twoim wykształceniem ogólnie poza muzycznym?
Ja mam bardzo małe wykształcenie, bo ja rzuciłem szkołę przed maturą. Było tak, że chodziłem do technikum telekomunikacji w Warszawie na Saskiej Kępie. No i po prostu wybrałem sobie kierunek, który był ciężki, bo tam mieliśmy bardzo dużo zajęć i praktycznie codziennie od 7.45 do 16.00 mieliśmy zajęcia. No i tam było dużo technicznych przedmiotów. No i pewnie nie będzie to jakaś nowość, co powiem, ale tam było bardzo dużo oparte to na jakichś takich starych technologie, które jak ja tam chodziłem na początku 2000, to się uczyłem, wiesz, o rzeczach, które były w latach 60. Nie? Co jako tam powiedzmy ciekawostka byłoby spoko, no, ale jednak już w 2000 latach, no to już technologia była dużo wyżej i zupełnie jak poszedłem na przykład na praktyki w Telewizji Polskiej, byłem przez miesiąc na praktykach, to tam się działy takie rzeczy, że ja nie kumałem, co tam się dzieje, bo tam, wiesz, było przypinanie kabli i wiesz, system tak rozbudowany, a gdzie w szkole się zupełnie czego innego uczyłem. No i po prostu spadły mi morale i chęci nauki tego i rzuciłem szkołę. Właśnie tak no, z pół roku przed maturą, później jeszcze poszedłem do zaocznej szkoły, czyli weekendami sobie chodziłem, tam różne jakieś sobie prace ogarniałem, żeby sobie dorobić parę złotych. A w weekendy właśnie chodziłem do zaocznej, no i tam z kolei chodziłem chyba, musiałem powtórzyć rok jeden, więc przeszedłem cały jeden rok i ostatnia klasa już była właśnie maturalna i też rzuciłem 3 miesiące przed maturą, bo tam z kolei, za przeproszeniem, chodziłem z takimi głąbami, że nie wierzyłem w to, że w ogóle ta szkoła ma sens istnieje. I rzuciłem szkołę. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem tego. Trochę czasami żałuję, bo fajnie by było jednak. Ja generalnie lubię mimo wszystko słuchać, być na zajęciach, bo jestem ciekawy i świata, i różnych rzeczy. No ale wtedy byłem bardziej buntownikiem, właśnie muzykiem, grałem na perkusji, wtedy wiadomo, rock and roll, koncerty i no, wtedy edukacja i bycie członkiem społeczeństwa było tak bardziej z boku.
A co twoi rodzice na to, jak rzuciłeś szkołę?
No, na początku było ciężko, bo właśnie ja w ogóle chciałem, ja po pierwszym roku chciałem rzucić szkołę, znaczy rzucić, zmienić kierunek, po prostu chciałem pójść do liceum, żeby najpierw skończyć szkołę średnią, a później się dopiero zastanowić, co ja chcę robić w życiu. Ale rodzice myśleli, że ja chcę po prostu do kolegów, że tam nie miałem nikogo ze swojej szkoły. I myśleli po prostu, że bardziej z pobudek towarzyskich chcę się tam wybrać. Więc powiedzieli, że jak zacząłem, to muszę to skończyć. No ale później po 3 latach tej szkoły, no i też pewnie, no i trochę relacje się zmieniły z rodzicami. No i oni chyba też dojrzeli do tego, że jednak że jednak to nie było to i nie było tak, że mnie oceniali jakoś negatywnie, że rzuciłem szkołę. Powiedzieli mi tylko, że jak nie chcę chodzić do szkoły, to muszę iść do pracy. Mhm. Więc nie było tak, że skończyłem szkołę i sobie, wiesz, na luzaczku, że na wsi nic nie robiłem, tylko tam od razu już jakieś tam takie poboczne prace sobie łapałem i nie było z tym problemu.
Czym się zajmowałeś zanim, no bo teraz masz stałą robotę stand-upera, nie? Wcześniej byłeś w Stand-up Polska, prowadziłeś scenę. A czym się zajmowałeś tak zarobkowo wcześniej?
No wcześniej, no wiadomo, te pierwsze prace to były takie dorywcze, czyli tam gdzieś się na magazynie pracowało, w sklepie jakimś się pracowało, w wakacje często jakieś takie lokalne, typu sąsiadowi się pomalowało, parę tam trawników się skosiło, takie pojedyncze rzeczy, a później zacząłem swoją karierę w branży stolarskiej. Na początku w lakierni meblowej malowaliśmy elementy właśnie pod jakieś tam kuchnie, no różne meble. I po 3 latach przeszedłem do stolarni i prawie 9 lat pracowałem jako stolarz i produkowałem różne meble. Taki stolik na przykład mogłem zrobić, albo no może to, co jest za tobą, jest bardziej rzeźbiona i chyba taka bardziej historyczna ta szafa, mi się wydaje.
No tak, tak.
Tylko odświeżona jest chyba, nie?
Mhm, tak. Tak. Więc, tłumaczę, co mamy za mną. Mamy szafę, tak, która rzeczywiście jest tam.
Jakiś taki czasy PRL-owskie albo coś.
Nie, więcej, ona chyba tam jakiś początek XX wieku.
No okej, no to.
Ale bardzo odświeżona. Z Allegro, tania.
Tak, na pewno tania.
Nie, naprawdę tania.
Serio?
Serio, to nie było droższe niż szafa z IKEA.
Wow, to bardzo ciekawe, bo a kiedy kupowałeś?
Ze 2 lata temu.
To ciekawe.
I ja sobie ją musiałem sam, wiesz, tam zawoskować i tak dalej, ale zasadniczo to nie było jakieś drogie specjalne.
Okej, spoko, bo był taki boom w ogóle na właśnie na meble z dawnych lat i one jakieś kosmiczne pieniądze kosztowały, ale widocznie się rynek nasycił, może już się trochę uspokoiła sytuacja. No, ale zajmowałem się drewnem i robiłem różne meble dla Polaków.
A, czyli potrafisz ten, jakbym miał jakieś zamówienie,
tak, tak,
i miałbyś czas, to byś potrafił.
Tak, no może nie byłoby to takie, wiesz, od razu. Potrzebowałbym pewnie miesiąca czasu, żeby się jakby przestawić trochę mózgiem na to wszystko, żeby sobie przypomnieć jakieś tam podstawy zachowania się przy tym. Ale generalnie tak, jestem bez problemu w stanie wymierzyć i coś wymyśleć i umieć to samemu zrobić. I no i to też mi daje poczucie bezpieczeństwa, bo jakby to, że poszedłem jako menadżer, później jako komik, no to no jednak praca w świecie artystycznym no nie jest gwarancją, że ona się będzie, bo się możesz szybko wypalić albo stracić zapał do robienia tego, więc nikt nie mówi, że będę to robił do końca swojego życia i tak dalej, ale na przykład to, że mam fach w ręku, pozwala mi spokojniej podejmować decyzje, bo wiem, że w razie czego, jak nie znajdę, jak na przykład komedia przestanie bawić i interesować i na przykład nie będę miał innego pomysłu, to wiem, że mogę na przykład wrócić do stolarki.
No to super, faktycznie. I do tego też nie jest tak trudno wrócić, nie? W sensie, że możesz po prostu zacząć robić meble. Nie?
Tak, no bo to jest praca fizyczna. Mhm. No i nie mówię, no teraz jest na przykład na rynku duży problem z pracownikami fizycznymi, więc pracy nie brakuje.
No wiem, przeprowadzałem się jakiś czas temu i tam różne meble, właśnie takie tam zaprzyjaźnionego stolarza mam i no tak, zdaje się, że on ma zlecenia od ludzi.
Tak, tak. No pewnie musiałeś chwilę poczekać. Często jak na przykład się remont chce zrobić taki nie meblowy, tylko po prostu pomieszczenia, no to też często no, z dużym wyprzedzeniem trzeba to planować.
No wiesz co, jak szukałem ekipy, remont też musiałem zrobić taki, to takie wiesz, polecone, takie sprawdzone, dobre ekipy, to mówiły, że mają czas za 2 lata.
No,
i my są zabukowani na 2 lata. Nie?
Dokładnie, więc to mi daje jeszcze większe bezpieczeństwo, że klientów się zawsze znajdzie. I no ja poza tym lubię takie rzeczy, w sensie jestem manualny też dosyć, więc i absolutnie nie czuję się gorszy tym, czy, że jestem stolarzem czy komikiem. W sensie absolutnie nie, po prostu każdy ma inną specyfikę i obie szanuję.
No ja w ogóle nie jestem manualny, ale tak już tak wydaje mi się, że robienie w drewnie i w ogóle drewno to jest ciekawa bardzo rzecz.
No.
I przyjemniejsza może nawet niż inne.
No tak, no ale to pewnie zależy też od nastawienia, od tego, co ty lubisz, nie? Bo na przykład jak ktoś jest mniej manualny, no to nie wiem, zapach drewna może mu się podobać, ale już to, że trzeba tam, nie wiem, coś wyżynarką wyciąć, już niekoniecznie. Nie?
No tak, ale wiesz co, to właśnie ten zaprzyjaźniony stolarz, byłem na tam urodzinach, on tam był i po prostu mi opowiadał o drewnie z takim zaangażowaniem i zacięciem, że to było naprawdę ciekawe, słuchaj, wiesz, że tam a jesion to jest taki, a czekaj, a tutaj ci pokażę, bo mam deskę z czereśni, a teraz patrz na to i to było naprawdę interesujące.
Tak, no bo to są też drogie, to jest drogie drzewo i rzadziej po prostu spotykane i też ma swój specyficzny zapach, wygląd, no bardzo ładne to są rzeczy, no drogie oczywiście, więc jak jest okazja wam nawet dotknąć, popatrzeć, to bardzo przyjemna sprawa.
No właśnie ta szafa za mną jest z czereśni.
Czereśnianą.
Czy wiśni, nie pamiętam. No jedno jest bardziej rzadsze, a drugie mniej rzadkie, to jest to mniej rzadkie, ale to jest wiśnia albo czereśnia i no fajne jest. No.
Tak, no bardzo, no zupełnie przy powiedzmy tą mały szutdębowy stolik, ale no u ciebie nie ma akurat, nie jesteś klasycznym Polakiem, ale dużo, no bo sosna jest bardzo tania na tle innego drewna, więc bardzo dużo takich tanich, nie wiem, często na działkach są sosnowe rzeczy, tak. No bo tam szkoda jest, wiesz, stawić coś droższego, bo to może pęknąć albo coś w tym stylu, więc dużo jest właśnie takich sosnowych mebli. Ale no to wiadomo, to jest klasyka, nie pachnie, więc...
Tak, w dzieciństwie miałem dużo sosny. Tak pamiętam, mój pokój to właśnie był taki sosnowy. Tak, to jest takie bardzo specyficzne jest to drewno.
Dokładnie, więc bardzo masz ładne meble w mieszkaniu.
To tak, się starałem, żeby już jak już się przeprowadzam i robię ten remont, to żeby już było, wiesz...
Na tip-top.
Żeby już było zrobione już. No ale... Musiałem wziąć kredyt, teraz bardzo płaczę co miesiąc, jak go muszę spłacać.
No, więc... A wzrosła ci przez stopę?
Wiesz co, ja wziąłem jak były wysokie, więc prędzej nie będą spadać niż
czyli masz lepszą perspektywę mimo wszystko.
Tak, tak, tak. No bo jak słyszę, jak ludziom wzrastają, wiesz, te jakieś kredyty na mieszkania czy coś, jak OS.
Dwukrotnie więcej na przykład płacą, no to no nie jest za ciekawie. Ale ten.
No ale ty masz sytuację mieszkaniową rozwiązaną, tak? W sensie, że mieszkasz sobie w Ciszu i tam jest spokojnie. Tak, jeździsz na traktorku.
Tak, jeżdżę na traktorku, dach wymieniony, więc nie przecieka mi na głowę, więc jestem zadowolony. W przyszłym roku może elewację zrobię, jak się odłoży trochę hajsu, ale tak na spokojnie. Dlatego mój program się nazywa I tak się powoli żyje, więc nie ma ciśnienia. Już też nie wiem, jak u ciebie to wygląda, ale ja już tak od przekroczenia 30 roku życia tak jakoś tak bardziej osiadam i bardziej spokojniejszy jestem.
Tak, zdecydowanie jest tak, nie? Że jakoś tak właśnie tak około 30, to tak już tak. Ja mam 35, więc już te 30 skończyłem parę lat temu, ale że mniej masz ochotę się popisywać przed ludźmi.
Dokładnie.
Przyjemniej się siedzi w domu po prostu, niż chodzi na imprezy.
No bardziej doceniasz po prostu czas wolny i jak masz możliwość po prostu porobić sobie coś dla siebie i niekoniecznie to musi być nie wiadomo co, ale lubisz to robić, to absolutnie ten wiek pomaga przy tym, bo jak, no jednak jak było się młodszym, no to człowiek połowy rzeczy nie rozumiała, a robi.
Tak jest. Słuchaj, to bardzo ci dziękuję za rozmowę. Fajnie się bardzo gadało.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że słuchaczom też się podobało.
Też mam nadzieję, że wam się podobało, drodzy słuchacze. I dziękuję wam za to, że słuchaliście. I zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał na YouTubie i obserwowali na Spotify i też tam Apple Podcasts i tak dalej. Bardzo mi to pomoże, też oceny mi pomogą. No i obczajajcie stand-up Łukasza zarówno na żywo, jak i w internecie. Są fajne rzeczy. A historia Sława Bakłażan to jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jakie są. Więc...
Dziękuję bardzo i miłego oglądania.
To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, wejdź na patronite.pl/nietylkopytania. Dziękuję.